6,5 minuty po godzinie 10. Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. Audycję realizuje Barbara Kopaczewska. A gośćmi są Maciej Grabski, prezes Olivia Business Center.
Witam serdecznie.
I Marek Krzykowski, menadżer.
Dzień dobry.
Dzień dobry. O suszy porozmawiamy, bo jak słyszeliście w prognozie pogody zapowiadane jest, burze są zapowiadane, wolałbym, żeby to nie były burze, a raczej taki równy deszcz, ale to potem. Zacznijmy od okien dachowych, albo o spór o okna dachowe, albo czego ten spór nas uczy i jakie wnioski można wyciągnąć z bardzo długiego już sporu. Po 6 latach Komisja Europejska odrzuciła skargę Fakro na Velux, bo ta walka Fakro kontra Velux to od kiedy pamiętam, od początku powstania firmy Fakro albo wejścia
chyba
na rynek.
2006 roku, jak
tak,
dobrze
tak
pamiętam.
Tak, tak mi się wydaje.
To jest 12 lat.
Bardzo, bardzo długi. Fakro to polska firma, Velux to duńska. Nowosądecki producent okien dachowych od lat argumentuje, że duński potentat stosuje nieuczciwe praktyki, żeby wyrygować Polaków z europejskich rynków. Oskarża Velux o stosowanie cen drapieżnych, o to, że nierówno traktuje dystrybutorów, w zależności od tego, jakie mają oni relacje z Fakro. Spór trwa od 2007 roku, przeszedł przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów do Komisji Europejskiej. Komisja Europejska odrzuca, Fakro będzie skarżyło się na decyzję Komisji Europejskiej, bo nigdy nie usłyszało od Komisji, że skarga jest bezpodstawna, ale że Komisja ma inne priorytety i nie będzie się tym zajmować. Nic dziwnego, że nie znalazła dowodu, przepraszam, przeciw Veluxowi, skoro go nie szukało, mówi Fakro. Czego uczymy się po tym sporze, Marek Krzykowski?
A czy uczymy się działać w takich warunkach europejskich, gdzie często wydaje nam się, że Unia Europejska, Komisja...
To są równe warunki?
Są równe zasady, że każdy ma prawo wejść, że nikt nie będzie nikomu szkodził, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Na swojej skórze przeżywałem przez kilka ładnych lat taką walkę z koncernami europejskimi. Mhm. Mieliśmy ogromne problemy, żeby po prostu z naszym naprawdę dobrym papierem wejść na rynki europejskie i to były przeszkody formalne, szczególnie w Niemczech, gdzie po prostu bez wszystkich badań, instytutów, potwierdzeń, certyfikatów, prawie że zgody jak gdyby producentów niemieckich było tam trudno zaistnieć. Tak samo bardzo brzydko działały firmy skandynawskie, które przyjmowały zamówienia na przykład na 5 tysięcy ton określonego wyrobu. Żeby wyprodukować te 5 tysięcy, wiadomo, że trzeba wyprodukować trochę więcej i ten dobry produkt ponad te 5 tysięcy sprzedawały wręcz w dumpingowych cenach i z tym było naprawdę trudno walczyć. Trzeba było dużo wysiłku i dużo takiego sprytu biznesowego. Sprytu mówię nie dlatego, że to było coś nielegalnego, tak? Ale po prostu inteligentnych rozmów, pokazywania klientom, na czym to wszystko polega. Na tym, żeby stworzyć te relacje, bo ja zawsze będę powtarzał, że biznes są określone relacje, żeby przekonać ich tak do swojej jakości, do swojej rzetelności, do konsekwencji w działaniu, do tego, jak firma się rozwija, jak może zaspokoić te potrzeby klientów w przyszłości. Natomiast powiem szczerze, że tych przeszkód, które były stawiane, były ogrom, i nie zawsze te działania, powiedzmy, konkurencji były czyste i tutaj po prostu Fakro poszło w tą drogę sądową, aczkolwiek wiemy dobrze, jak działają instytucje europejskie, że to trwa, właśnie tak jak mówię, 12 lat z tego, co wiem, a być może to jeszcze jest dłuższy proces i liczenie na to, że te instytucje zapewnią nam jak gdyby równe warunki handlowe, no nie zawsze się spełnia,
bo mówimy bardzo często, szczególnie w ostatnich dniach, tygodniach o wojnie celnej, tak? O tej polityce nakładania dodatkowych ceł na to, żeby chronić swoje rynki. A zapominamy, że wiele państw chroni swoje rynki mało spektakularnie, właśnie nie robiąc wielkiego halo, że podnosimy ceny. A to regulacje prawne, a to jakieś dodatkowe wymagania, a to ceny dumpingowe, jeśli firma pozwala, to my przymykamy oczy.
Ja tylko może dokończę tą kwestię, bo to, co w tej chwili mówimy o tych wprowadzeniu ceł czy okolwiek innego, jest oficjalne i dotyczy wszystkich.
Tak.
I tutaj te zasady są równe. Możemy się nie zgadzać, że idziemy w złym kierunku, że to podniesie nam ceny, że utrudni jak gdyby taką normalną wymianę handlową i to, co nam bardzo zależy, obniżka kosztów i cen, ale tutaj to jest jak gdyby dla wszystkich to samo. Natomiast to, co, o czym się nie mówi, a co wyszło na przykład przy okazji tego sporu, to mówimy o tej całej ciemnej stronie, że niby w tych dobrych warunkach mamy warunki wręcz tragiczne czasami, szczególnie dla firm, które rosną, które wchodzą na rynki, które wchodzą z czymś nowym i nie ukrywajmy, często mają bardzo trudno.
Maciej Grabski?
Czego się uczymy? No, że biznes poza innowacją, dobrym produktem, to też prawnicy, to też kontrakty. No, patrząc na amerykański biznes, to też lobberzy. Lobbying to jest niezwykle ważne. To bywanie, ale też taki soft power.
Co znaczy bywanie, przepraszam?
Bywanie w różnych gremiach, taki soft power. Ja byłem na takiej konferencji w Warszawie, gdzie przyjechał jakiś wojewoda z Chin, mówimy o urzędniku, otoczony kilkudziesięcioma przedsiębiorcami i były organizowane spotkania z biznesem, ale też z władzą tutaj naszą lokalną. I rewizyta i widzimy to samo. Jak jedzie premier Wielkiej Brytanii do Indii, to główna informacja, jakie zawarł kontrakty. Jak Angela Merkel jechała do Chin, to były kwoty w setkach miliardów. Jakie zawarła kontrakty? Oczywiście, jakie zawarła...
Nie ona.
Tylko przedsiębiorcy. Czas na to, żeby to zobaczyć. Rząd o tym mówi w tej chwili. To jest element gry międzynarodowej i ten soft power, mam wrażenie, Polski, na nieszczęście właśnie dla takich przedsiębiorstw, jest słaby. I zostają wtedy tylko prawnicy.
Znaczy tutaj ten wątek lobbingu, on jest bardzo istotny, bo ja miałem okazję bardzo często bywać na spotkaniach z europarlamentarzystami, czy w Brukseli, czy w Strasburgu i wystarczy pójść wieczorem na kolację i się okazuje, że do grona 10 europarlamentarzystów dołącza grupa 50 lobbystów, którzy przekonują w określony...
Legalny
sposób, którzy rzucają swoje, powiedzmy, racje, aczkolwiek one są swoje, czyli one nie są takie, które po prostu mają...
Ponadnarodowe.
One są, lobbying jest lobbying. Lobbying działa w określonym kierunku i często myślę, że nawet bez złej wiary przekonują różne organizacje, żeby postępować w taki czy w inny sposób. I tutaj ja mam jednak takie wrażenie, że dużo takich decyzji jest subiektywnych. Nawet jak się mówi o ochronie, czy jakiegoś rynku, czy jakiejś branży, powiedzmy, no, była duża akcja z emisją CO2. Wiadomo, jak Polska na tym wyszła, tak? Przecież to były ogromne ograniczenia, ogromne koszty i znowu te warunki były zupełnie inne. To nie były mechanizmy, które miały zapewnić znowu równą konkurencję, biorąc pod uwagę historię rozwoju, powiedzmy, danych branż w Europie. Przecież wiemy, że myśmy się inaczej rozwijali niż firmy niemieckie, czy francuskie, czy hiszpańskie. I nałożenie takiego samego kagańca w pewnym momencie, niezależnie od tej właśnie historii, powoduje, że jedni mają jak gdyby te warunki spełnione i ogromny handicap dalszej działalności, a inni muszą dołożyć ogromnych kosztów albo zainwestować, żeby dorównać tamtym. W związku z tym...
Ale chce pan, panie Marku, powiedzieć, że na przykład, że Velux dał lepsze obiady, lepsze kolacje dla urzędników Komisji Europejskiej, przekonał ich i dzięki temu, nie wiem, ci urzędnicy, no, mniej starannie, albo pomyśleli sobie, kurczę, no trzeba spojrzeć na to jakoś inaczej.
Nie, myślę, że nie, tu zupełnie innych argumentów się używa. Używa się czegoś takiego, na przykład, że potencjał firmy typu Velux jest tak wielki, że może zapewnić na przykład nowe miejsca pracy w określonych regionach, czy w Niemczech, czy we Francji, czy w innych krajach, tak? Ma na to środki, on finansuje dodatkowe rzeczy, zrobi coś lokalnego, cokolwiek innego. I w tym momencie porównanie na przykład Fakro i Veluxu, no, daje ogrom przywilejów, które niesie
ze sobą... A to znaczy, że jest więcej polityki niż gospodarki w tym wszystkim.
Ale ja zawsze będę mówił, że w biznesie jest tak dużo polityki, że trudno od tego uciec. My nie możemy być tylko biznesmenami. Jak nie będziemy się orientowali w tym, co się dzieje w polityce, nie będziemy współpracowali z politykami, to możemy pozamykać nasze biznesy. To
nazywa polityka gospodarcza. To są właśnie relacje na wielu poziomach. Firma państwo, prawda? Także...
Przecież my tutaj, jak gdyby w Polsce, czy ciągle jesteśmy daleko i staramy się bardzo mocno odróżnić, bo cały czas się gdzieś tam w podtekście mówi o korupcji, jakichś układach, o czymkolwiek innym.
Tak, to prawda. W naszym kraju jest od wielu lat jakaś taka próba oddzielenia biznesu od polityki, w zasadzie to wstyd się spotkać politykami, politykami z biznesmenem.
Ale to przed chwilą prezes powiedział,
bo
tak?
Będzie za chwilę podejrzenie, że daje coś w łapę, że coś załatwi, że to jest nieczysta gra.
Ale mówimy tutaj
i za chwilę do sądu, do prokuratury.
Tak, to 65 milionów tak, ludzi, takie województwo. To jest oczywistość tam, że ręka w rękę musimy być aktywni, mówię przemysł, ale też uwaga, kultura, fundacje, to są wszystko te miękkie rzeczy. Jak myślę sobie na przykład o polskiej polityce na wschód, jest olbrzymia sympatia do Polaków, a o ileż łatwiej byłoby być może myśleć w perspektywie 20-40 lat, gdyby było wiele instytucji kultury przez ostatnie 20 lat na terenie Rosji, prawda? Fundacji, stypendiów, czyli to, co mamy do czynienia w Polsce przez ostatnie 20 lat. Nasz sąsiad z zachodu jest bardzo aktywny i finansuje prace naukowe, wydawnictwa książkowe, jest inwestorem tutaj także w mediach i mówimy o tym tak, że poza tym, że musimy wyprodukować coś efektywnie i te maszyny muszą być dobrze poukładane, że struktura w firmie musi być lean, prawda, to oprócz tego jest cały ten świat bardzo skomplikowany, bardzo delikatnych współzależności. Taka oczywistość na zachodzie u nas się słabo przebija, że bez tego soft power, bez tych relacji, mimo że najbardziej będziemy pracować w tych naszych firmach i bardzo ciężko będziemy, prawda, i będziemy inwestować, to bez tego trudno myśleć o dużym sukcesie za granicą. Ale na szczęście chyba, tak się wydaje, jest reforma tych ataszatów, tak, polskich za granicą.
Są zmieniane,
tak. I słyszymy, że przynajmniej w sferze takiej oświadczeń, one mają służyć, to po pierwsze. Druga rzecz, czy mają służyć na pewno ekspansji zagranicznej. Druga rzecz, na którą zwróciłem ja uwagę, o ileż było łatwiej instytucjom, mówię, gospodarczym, francuskim czy niemieckim, wchodzić do Polski, bo miały od razu instytucje finansowe. Naprawdę niemiecka instytucja szła, co jest zrozumiałe i oczywiste, do niemieckiego banku. Jak trudno pójść i uzyskać finansowanie w Niemczech na produkcję, nie mając tam instytucji jeszcze do niedawna. Na szczęście w tej chwili PKO Bank Polski ma pierwsze placówki. One właśnie są ułożone, jest w Niemczech, jest z Wielkiej Brytanii, ale zwracam uwagę, przed wojną, bo to powstało PKS-a, to było kilkadziesiąt podmiotów, włącznie nie tylko ze Stanami Zjednoczonymi, ale Ameryką Południową i Azją, dla tej diaspory polskiej, ale oczywiście o ileż łatwiej, mając instytucje finansowe, robić w ekspansję. Jednym słowem, to nie jest takie proste robić biznes za granicą. I na ten sukces składa się nie tylko wysiłek nas tutaj w Polsce.
A od jakiej skali liczy się polityka? Od jakiej skali biznesu liczy się polityka?
Od skali kierowcy polskiego w swojej własnej ciężarówce kupionej po 20 latach ciężkiej pracy na leasing, bo albo będzie traktowane tak jak do tej pory, albo będzie traktowane gorzej. Skala zaczyna się od kierowcy ciężarówki, bo ja słyszałem o wolności gospodarczej i wolności przepływu kapitału, aż pierwsza branża naprawdę, w której zaistniała Polska, dzięki pracy tych ludzi, pierwsza
transportowa,
naprawdę, uwaga,
transportowa.
To nie są samoloty, to nie są czołgi, prawda, to nie są media, to są ciężarówki, które wywożą, nawiasem mówiąc, towary wyprodukowane często dla zagranicznych korporacji i naprawdę Polacy, wielki sukces i pach, jedziemy, prawda? Pierwsza rzecz w Unii Europejskiej naprawdę, gdzie się odznaczyli polscy przedsiębiorcy, en masse, wiele, tysiące małych przedsiębiorstw, olbrzymi udział w rynku, z niczego. No i oczywiście przychodzi, prawda, i mówimy o obronie, prawda, różne tam są slogany, ale na koniec chodzi o to, żeby zmniejszyć udział polskich, moim zdaniem, to jest moja prywatna opinia, przecinek, zmniejszyć udział.
Znaczy, panie Macieju, pan ma rację, panie prezesie, znaczy, slogany, ja to nazwę inaczej trochę, to jest fajne opakowanie, w jaki sposób uzasadnić pewne działanie, bo jeśli idzie o kierowców ciężarówek, to mówi się o tym, żeby wszyscy mieli równe prawa na rynku pracy, na którym pracują, to znaczy, jeśli pracownik polski pracuje na rynku francuskim, to niech ma takie same prawa.
Mieli mniejsze dotacje, to przecież zależy, kiedy
same
siedzi.
zarobki. Tak, ja przypomnę wcześniejsze, myślę, że wiele osób nie zdawało sobie sprawy. Wielka wymiana żarówek na świetlówki, na rtęciówki tak naprawdę, na te świetlówki energooszczędne zrobione pod dwa koncerny energetyczne, dwa koncerny energetyczne pod hasłem będzie ekologicznie, będzie bezpiecznie, tylko nikt w ogóle nie powiedział, że wprowadzamy ogromne ilości rtęci do środowiska produkując te świetlówki. Ładne opakowanie, piękna idea jakiejś równości, praw człowieka, demokracji, ekologii. Świetnie się sprzedaje, a potem pod tym opakowaniem jest po prostu zwykły, brutalny biznes.
No ale to opakowanie bardzo, naprawdę bardzo dużo zależy jednak od rządu i
od polityków.
Od polityków. No bo ja ostatnio, naprawdę proszę Państwa, pewno Państwo to samo widzicie co ja, temat dyskusji na temat imigracji. Mhm. Prawda? Przyjeżdżają do mnie Amerykanie, otwierają szeroko oczy, goście prywatni. Ja im mówię, jest tutaj 1,5 miliona obcokrajowców. Chodzą do, te dzieci rodzące się chodzą do polskich szkół za darmo. Są objęte dotacją. Ale to jeszcze nie wszystko. Część z tych ludzi uciekła z terenów, gdzie zginęło 10 tysięcy ludzi. W Donbasie zginęło 10 tysięcy Ukraińców. Czyli mamy tereny wojenne. Kto wie w zachodniej Europie, w tej przestrzeni publicznej, że Polska jest otwartym krajem, że ci ludzie się integrują, że bez żadnych dotacji z Unii Europejskiej jest tutaj 1,5 miliona ludzi i ci ludzie są traktowani absolutnie fair play. W przestrzeni publicznej na Zachodzie jest dokładnie odwrotny obraz. Znowu na koniec dochodzimy do biznesu. Trudno się robi biznes, prawda, wtedy, kiedy jest się takim chłopcem do bicia, prawda, którym moim zdaniem w tej chwili jest Polska. Co oznacza, musimy być niezwykle wyczuleni, bardzo aktywni być w sferze kultury, prawda? To się wszystko składa na, te małe rzeczy składają się na większe szanse biznesowe.
A tu znowu wracamy do związku biznesu i polityki. Jeżeli my będziemy rozmawiali oficjalnie, publikowali nasze dane, to uciekniemy od tych wszystkich podejrzeń, że mamy związek jakiś z polityką. Na całym świecie jest związek biznesu z polityką. Ja 23 lata pracowałem w amerykańskiej korporacji i tam wizyta senatora w jakimkolwiek zakładzie, rozmowa z nim była rzeczą normalną. Tak samo...
I obojętnie, czy demokrata, czy republikanin pewnie.
A to nie miało żadnego znaczenia. To był polityk, który po prostu był zainteresowany, jak to wygląda. Jak tu mówimy na przykład o zatrudnianiu obcokrajowców. Cały czas posługujemy się takimi danymi, czy to jest 1,5 miliona, czy 1,2 miliona, na jakich zasadach. Opublikujmy te dane, pokażmy, tak?
Ale na głównej stronie Financial Timesa, a nie na polskim sajcie, w domenie .pl po polsku. Chodzi o to, żeby do tych decision makerów albo do tych trendsetterów, prawda, żeby ta informacja dotarła. No, na przykład w Davos. Jak my jedziemy do Davos, mówię, ja nie byłem nigdy, ale jak my jedziemy, to chciałbym, żeby nasze gazety, które te gazety, co tam lokalnie są, które witają tysiące trendsetterów światowych, prawda, za którymi podążają lokalne opinie, żeby witały polskie narracje. Polskie narracje i to znowu służby konsularne, media, to krytycznie ważne, żeby tam prosimy o, w przyszłym roku, nie tak jak ostatnim razem, prosimy o dobre informacje z Polski.
Ale je trzeba przekazać, takie trzeba przygotować, przekazać i no jesteśmy akurat w Radio Gdańsk, w związku z tym wiemy, że media są zainteresowane, aby otrzymywać takie dane, aby mieć ekspertów, aby móc jak gdyby wyrazić te swoje opinie, ale to trzeba przygotować i tu musimy jak gdyby tą swoją mentalność zmienić. Ja pamiętam swoje pierwsze lata właśnie z Amerykanami na okrągło, było słowo transparentność, tak, i jak jakoś nie mogłem tego słowa zrozumieć. No jestem transparentny, chcecie, to wam powiem, nie ukrywam żadnych danych. To nie o to chodzi, to nie na tym rzecz polega, tak?
To ty masz mieć inicjatywę.
Ty masz inicjatywę mieć, to ty masz wiedzieć, z czym zajdzie. To co mówimy o kulturze, czy powiedzmy, no powiedzmy z punktu widzenia biznesu o CSR-ze, tak? Czyli ta odpowiedzialność społeczna biznesu musi być taka, że nie tylko robimy dobry produkt, nie tylko uczciwie zatrudniamy, robimy coś fajnego, czy innowacyjne rzeczy wprowadzamy, ale robimy coś wokół siebie, robimy coś dla społeczeństwa, tam gdzie lokalnie funkcjonujemy. Mało tego, chwalimy się pewnymi rzeczami, które przyciągają do nas, czy klientów, czy innych interesariuszy, bo to nie tylko są klienci, i w ten sposób możemy autentycznie szybciej się rozwijać. Natomiast jest jeden cały czas mankament, to co powiedziałem, o czasie. My oczekujemy czegoś, co by się stało natychmiast, już, a tu trzeba więcej konsekwencji, odpowiedzialnego działania, takiego bardzo aktywnego, nie to, że coś zrobimy raz i to ma zadziałać, czekamy, jakie będą efekty. Dużo konsekwencji w tym, co robimy, i wtedy osiągniemy te efekty. Rozmawialiśmy przed audycją na temat brytyjskich jakichś tam, powiedzmy, rzeczy, które no, przez lata były budowane, a może i przez wieki, tak? I my też musimy, to co mówimy, 20 lat, 12 lat, to z punktu widzenia rozwoju i takiego zrównoważonego rozwoju, powiedzmy na punkcie, na takiej mapie europejskiej, to się jeszcze nie da zrobić. Ale musimy przyjąć kierunek, konsekwentnie go realizować i wtedy jest kwestia tylko czasu, kiedy do tego dojdziemy.
Tak zwaną narrację zbudować, tak? A potem się jej trzymać. I to chyba najtrudniejsze w naszym kraju, bo...
Na wiele głosów trzeba mówić.
Bo trzeba mówić na wiele głosów, ale wie pan, panie prezesie, z wielu głosów można stworzyć piękny chór, który śpiewa tę samą melodię.
Chciałoby się w Polsce.
A można także stworzyć, że co 4 lata, czy co wybory, zmienia się melodia, zmienia się tonacja pieśni, która jest śpiewana o Polsce i tak naprawdę nie wiadomo, jaką piosenkę o Polsce śpiewamy na tym świecie. Ale nam wyszła taka trochę poetycka, poetyckie porównanie. Ale tak, znaczy chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, jakiej chcemy narracji, żebyśmy robili tą narrację, ale żebyśmy byli też konsekwentni.
Jako
społeczeństwo, tak,
żeby wydzielić fragmenty spoza zatrważającego konfliktu i skupić się, żeby w perspektywie 10-20 lat przebijać się z tą narracją. Tak, to jest konieczne.
Maciej Grabski, prezes Olivia Business Center, i Marek Grzykowski, menadżer, to gości audycji Ludzie i Pieniądze. Za chwilę w Radiu Gdańsk Infopilot. Serdecznie zapraszam. Maciej Grabski i Marek Grzykowski to gości audycji Ludzie i Pieniądze. Panowie, Maciej Grabski wspomniał o tym, że żeby wejść na rynek niemiecki było bardzo trudno, bo nie było polskich instytucji finansujących tam.
Między innymi.
Tak. Ale właśnie jeszcze czepiam właśnie tego, że między innymi tych polskich instytucji finansujących, więc nie było takiego kapitału, który mógłby być użyty, jak rozumiem, przez polskie firmy tam. I jest artykuł na stronie wnp.pl dotyczący tego, że w polskiej gospodarce brakuje kapitału, aby się rozwijać. Tak jest, Maciej Grabski?
Ja nie jestem makroekonomistą, więc to pytanie...
Ale pan jak nikt potrzebuje kapitału, żeby się rozwijać.
Nie, ale mamy różnego rodzaju kapitał, jasne, prawda? Kapitał zalążkowy na pierwszą firmę. Moim zdaniem jest. Kapitał private equity, jak już taka firma się troszkę rozwinęła, wydaje mi się, że tutaj mamy z tym problem, czyli takie inwestycje 5 milionów dolarów do 100 milionów dolarów. Tu jest problem. Ten pierwszy jest go bardzo dużo. Finansowanie już dużych korporacji, czyli finansowanie bankowe jest. W Polsce mamy jedne z najnowocześniejszych systemów bankowych. One są, przechodzą przez wszystkie ratingi. My mamy inny problem, moim zdaniem. Mówimy o bardzo niskiej skłonności do oszczędności. I jesteśmy absolutnie...
Do zebrania tego kapitału.
Po pierwsze jesteśmy biedni. Tak, to nie ma co. Po prostu Polacy, my jako społeczeństwo jesteśmy jeszcze bardzo biednym społeczeństwem, ale nawet takie kraje, które startowały w podobnej sytuacji jak my, na przykład Korea, one miały dużo większą tą skłonność do oszczędzania. Ludzie zastanawiając się, co będzie, jak będą kiedyś emerytami, to odkładali i dzięki temu było dużo lokalnego kapitału i dzięki temu banki miały z czego pożyczać innym ludziom. Ta skłonność w Polsce jest niska, moim zdaniem, a to jest moja prywatna opinia, bo jest bardzo mało produktów do oszczędzania. Samo konto w banku to jest dzisiaj niewystarczające, bo wiemy, że te odsetki są bardzo niewielkie. Ale oprócz tego na całym świecie jest mnóstwo narzędzi, gdzie regulator pozwala na oszczędzanie w zorganizowany sposób i to w miarę bezpieczne oszczędzanie, bo chodzi o to, żeby to oszczędzanie było bezpieczne. I tu twierdzę, że jest olbrzymi problem.
Panie
zbiorowe,
Macieju,
na przykład, jak ktoś jest w Polsce bogaty, to kupi mieszkanie na wynajem. I on już jest, można powiedzieć, kapitalistą, prawda, bo ma jakiś produkt. A jak kogoś stać tylko na kawałek mieszkania? Wszędzie w cywilizowanych krajach są instytucje takie, które służą wspólnemu inwestowaniu w nieruchomości. W Polsce nie ma. I takich produktów tego typu powinno być znacznie więcej. Już nie mówiąc o emerytalnych programach, o których żeśmy słyszeli, pracowniczych. Jednym słowem chcę powiedzieć, że tu ta skłonność jest niewielka i to przekłada się rzeczywiście na relatywnie małą ilość tego kapitału. Tego właśnie, o którym mówię.
Dobrze, to ja przypomnę tutaj panu i proszę o odniesienie się do tego.
ale myśmy mieli mnóstwo takich narzędzi, wydaje mi się, do możliwości oszczędzania. Jak przypomnimy sobie początek, połowę lat 90., początek, koniec lat 90., powstawały fundusze inwestycyjne. Mnóstwo było programów, mnóstwo było reklam, mnóstwo funduszy inwestycyjnych.
To były
i bezpieczne, nie, i mieszane. Nie, nie, fundusze inwestycyjne i bezpieczne, i mieszane, i agresywne. Była możliwość także odkładania właśnie takich drobnych kwot, zainwestowania jakichś większych pieniędzy. Potem to, co pan mówi, panie prezesie, o to otwarte fundusze emerytalne, chce pan powiedzieć, gdzie idea została zabita i brak zaufania do w ogóle funduszy emerytalnych, myślę, jeszcze przez wiele lat będzie czkawką się odbiło.
Chyba zabraknie nam czasu.
Ale były takie narzędzia, wcześniej do oszczędzania.
Marek na pewno
odniosę się.
Ja tylko mówię, że polityka państwa, tak? To polityka na przykład zwalniania z opodatkowania w długim perspektywie części tego typu inwestycji, ja tego nie widzę. Do tej pory tego nie widzę. Ja mówię o tym. Były OFE, tak, ale poza OFE mówimy o dużych instytucjach. Ja nie przypominam sobie. Tak? To taka moja prywatna opinia.
Tak, ale perspektywa zbudowania kapitału to znowu wracamy do czasu. A przez te ostatnie 20-25 lat mieliśmy ileś prób. Ja to nazywam próbami. I tutaj to, co padło z ust redaktora, słowo zaufanie. Społeczeństwo musi zaufać, że jeżeli tu włoży pieniądze, to te pieniądze będą nie dość, że nie tylko pewne, ale będą jeszcze pracowały i budowały. Ten kapitał się będzie budował. Ale w którym miejscu zbudowaliśmy kapitał? W którym z tych programów udało nam się zbudować taki kapitał, że na dzień dzisiejszy możemy właśnie pozwolić sobie na zakup tego czy tamtego? Jest inna sprawa, to co Maciek powiedział na temat naszej
ubogiego. Ale dlaczego nie zbudowaliśmy tego zaufania? Wrócę do tych funduszy inwestycyjnych, nie do otwartych funduszy emerytalnych, podkreślam. Kilkanaście lat temu, może 20 już, była akcja funduszy inwestycyjnych, tak? Że każdy mógł...
Polisolokat, co?
To jest co innego. Polisolokaty, to jest co innego.
To jest właśnie to.
Być może potem weszły polisolokaty i myśmy stracili w ogóle zaufanie instrumentów finansowych.
W Stanach Zjednoczonych, jeśli dobrze pamiętam, dwa razy po 100 miliardów zapłaciły dolarów banki za praktyki nie fair wobec swoich konsumentów. Tam jest dziki, wolny rynek, ale z drugiej strony jest regulator.
A u nas też jest regulator. To musicie państwo zobaczyć, nie mamy włączonej kamery, tym twarz profesora Grabskiego.
Chodzi o to, żebyśmy, na pewno jest tutaj sporo do poprawienia. Myślę, że parę razy się sparzyliśmy, ale nie możemy rozwijać ekonomii na długą metę, jeżeli właśnie nie akumulujemy kapitału, bo ci nie wszyscy są...
Zgoda. Tylko dlaczego to nie wyszło w naszym
Ale nie, jest jeszcze jest inna sprawa, tak? Po pierwsze, po latach niebytu w Europie, na świecie, tak? Ludzie w tej chwili zaczynają zarabiać jakieś pieniądze, tak? Pierwsze to jest zaspokojenie własnych potrzeb, takich nie tylko materialnych, ale również ludzie chcą wyjechać za granicę, chcą zobaczyć, jak wygląda Afryka, Azja, różne inne rzeczy. I te konsumpcyjne potrzeby na dzień dzisiejszy przeważają nad tymi potrzebami inwestycyjnymi. I to będzie drugi etap. Jeżeli ludzie właśnie objadą, to ustabilizują swoją sytuację pracującą, co w tej chwili jest bardzo
ale
łatwe.
Ale nie objadą, jak objadą? Cały świat objadą, nie objadą.
Nie,
zawsze
ale
będzie
przychodzi coś takiego, ja mam coś takiego. Tak obleciałem cały świat ileś razy w koło, tak? I na dzień dzisiejszy się bardzo cieszę, jak mogę zostać powiedzmy na Pomorzu, tak? I sobie tutaj funkcjonować, jeszcze cokolwiek innego. To jest jak gdyby następny etap i to przyjdzie. Natomiast muszą być właśnie takie instytucje, czy powiedzmy wiarygodność powiedzmy tego systemu, że okej, ja będę wiedział, że te pieniądze, które zainwestowane, mi nie znikną, tak? Natomiast my, co rusz się pojawia słowo afera. My nie możemy rozmawiać jako eksperci, jako ludzie, którzy się znają na ekonomii, musimy mówić o zwykłym człowieku, który idzie do pracy, zarabia jakieś pieniądze, musi pokryć swoje potrzeby i część jeszcze zainwestować. I on musi być jak gdyby bez analizy przekonany, że warto to robić.
Ja wrzucę kamyczek w takim razie do tej dyskusji, bo wydaje się jednak, że Polacy chcą oszczędzać. Bo przykład afery Amber Gold, co byśmy nie powiedzieli, zobaczmy ile osób i jak wiele pieniędzy zostało tam utraconych.
Ale my mówimy o...
Że jeśli jest oferta, jeśli jest narzędzie, oferta kłamliwa wówczas, tak? Ale ludzie chcą, mają.
No tylko zwrócę tylko, widzimy jak wygląda inwestowanie w nieruchomości w Polsce, prawda? Czyli przedpłacone przez nas pieniądze trafiają na specjalne rachunki i parę lat temu stworzono mechanizm, w których my, mimo że jest dziura w ziemi, wykładamy pieniądze, czujemy się bezpiecznie. my czujemy się bezpiecznie. Przygotowano legalny frame, prawda, w którym my się wpisaliśmy i deweloperzy, który działa. Prawda, jak...
I mamy taki boom na rynku nieruchomości w tej chwili. Działa.
Czyli chodzi o to, o tego typu legalne frame, prawda, w których, bo jednak odjęcie sobie od konsumpcji, od ust, jeszcze wtedy, kiedy się namawia państwo, to ja chcę mieć jednak produkty, którym ja mogę zaufać. Takie właśnie trochę jak zakup tych mieszkań, gdzie czujemy komfort. Czujemy komfort. A z drugiej strony ten deweloper czuje powagę sytuacji. Musi przygotować prospekt. Nie dostaje tych pieniędzy, to bank go finansuje. Prawda? Także prawie to samo, prawda? Klient przedpłaca, ale nie to samo, bo jednak przechodzi przez filtr, w którym wszystko jest opisane i obie strony, czy trzecia strona, bo jeszcze jest bank, trzy strony wiedzą, co do kogo należy i jest na Zicher dowiezione. Ja mówię o tego typu frame'ach, jeżeli będziemy je mieli, plus do tego promocja. Bo jednak w Polsce będę zwracał na to uwagę i ja bym się z Markiem zgodził. Sami żeśmy kupowali te pierwsze telewizory, wszystko było kolorowe.
Płaskie.
No tak, ale cudownie, że mamy, że wystarczy zobaczyć na wschodzie, nie wszyscy tam mają, a tutaj jednak większa część z nas mogła sobie na to pozwolić, ale jednak trzeba mówić, że w długiej perspektywie, no jednak trzeba oszczędzać, tak? Trzeba myśleć już w wieku i uwaga, im wcześniej zacznę oszczędzać, naprawdę, bo to statystyka, jak już w wieku 25 lat coś bezpiecznego, coś bardzo bezpieczne, ale coś. Jak zaczynam myśleć o oszczędzaniu, to uwaga, wystarczy wyłączyć właśnie Excela i ten mały procent, ale składany przez 30-40 lat, uwaga, zwracam uwagę na te bezpieczne rzeczy, żeby naprawdę dostać pomoc od państwa, tak? Żeby tam było trzy razy wszystko sprawdzone, bo to jest dorobek mojego życia. Odkładane sobie, nie pojechałem na wycieczkę, a kupiłem jakąś jednostkę udziałową, prawda? Żeby ten regulator mi pomagał, to przecież ja nie jestem w stanie jako osoba fizyczna sprawdzić, czy to złodziej, czy nie. Chodzi o...
Żeby regulator potem nie mówił, trzeba było sprawdzić, nie był na liście przecież.
Czyli są możliwe, Będę tego bronił, takie frame'y, w których poczujemy się bezpiecznie i krok po kroku zachęcam do tego, tak? Bo wystarczy matematyka, zobaczyć jak to jest,
tak.
Jak mam 25 lat, to mówimy o tych osobach, które nie są przedsiębiorcami, bo dokładnie odwrotnie rekomendowałbym, no bo jak z kolei masz 27, 25 lat, no to jak nie masz jeszcze dzieciaków, jak nie masz tej sytuacji życiowej ustabilizowanej, no to jak nie wtedy zaryzykować i stworzyć własne przedsiębiorstwo? A wtedy to już nie oszczędzam, inwestuję.
Ale inwestuję, oszczędzam. Inwestuję.
Biznes to jest ryzyko, tak?
Tak.
A jeżeli mówimy o społeczeństwie, to chodzi o to trochę właśnie bezpieczeństwo. Tak.
Maciej Grabski, Marek Krzykowski to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Dziękuję Maciejowi Grabskiemu. Ucieka z Markiem Krzykowskim. Jeszcze pozostaniemy. Audycja Ludzie i Pieniądze w nieco innym składzie. Marek Krzykowski, menadżer, wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. O suszy. Obiecałem, że o suszy, bo z Markiem Krzykowskim, z prezesem Markiem Krzykowskim mam takie wspomnienia 3 lata temu chyba mniej więcej, o bardzo podobnej porze, to był czerwiec albo lipiec.
To był sierpień.
Sierpień
2015.
Dobrze, rozmawialiśmy właśnie o bardzo niskim poziomie wody, o suszy. 3 lata temu mieliśmy wielką suszę. Ta susza, która jest w tym roku, jest dużo głębsza,
wtedy mówiliśmy o sierpniu.
Jak wszystko na to wskazuje, jest gorzej niż w tych najgorszych, suchych latach. Straty mogą być bardzo duże. Rząd ma zamiar pomagać rolnikom w związku z suszą i nie chce zostawiać ich samym sobie, mówił wczoraj Mateusz Morawiecki na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów. Wydaje się, że susza zaczyna być takim elementem, no nie chcę powiedzieć, że codziennym, ale w którym musimy brać coraz częściej pod uwagę.
Znaczy myślę, że na ten temat
w naszej gospodarce i w państwie.
Na ten temat trochę mało mówimy, natomiast jak poczytać artykuły fachowców w tym względzie, czy instytutów, które się tym zajmują, to wynika z tego jasno, że to będzie problem coraz częstszy i tak jak mówiliśmy, że potężna susza była w 2006 roku, potem w 2015, mamy 2018. Mhm. Ubiegły rok był w miarę dobrze, bo było sporo opadów i jak gdyby...
Niektórzy mówili, że za dużo, ale to... tylko niektórzy?
Tak.
Ponieważ ten poziom wód gruntowych musiał się odbudować.
No i bardzo fajnie, że się odbudował, bo dzięki temu, gdyby tego nie było w ubiegłym roku, to w tej chwili nie byłoby, powiedzmy, przewidywania o 20% spadku plonów, tylko byłoby 80 albo 90, także to jeszcze zadziałało pozytywnie. Natomiast tutaj tu jest konieczny taki długoterminowy program działania, bo te susze się będą pojawiały i będzie coraz częściej. W związku z tym to, co od wielu lat mówimy o retencji i wody.
Tej małej i dużej.
Ja myślę, że głównie małej. Dużej też, ale małej. No, my się strasznie martwimy, jak spada ogromna ilość deszczu i się robi jakieś tam, powiedzmy, rozlewiska, cokolwiek innego. W związku z tym pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to szybko tej wody się pozbyć.
Meliorować.
A to jest wielki błąd, bo te wszystkie małe stawy, jeziorka, jakieś zbiorniki wodne, plus las, który też doskonale gdyby jest, retencjonuje tą wodę, one są bardzo niezbędne, aby takie okresy przetrwać. A one będą coraz dłuższe i prawdopodobnie coraz częstsze. Wczoraj była fajna wypowiedź profesora Kleibera na ten temat, że to nie jest tylko nasz jak gdyby problem. Zresztą powiem ze swojego znowu życiorysu pewien przykład. Kiedyś mówiłem nawet na antenie Radia Gdańsk, że zajmuję się rozwojem plantacji drzew szybko rosnących. I była kwestia, jakie drzewa, co i jak. I zazdrościliśmy wtedy bardzo Brazylijczykom, że tam u nich eukaliptus rośnie jak szalony, po kilku latach jest do wykorzystania w budownictwie, papiernictwie, różnych innych gałęziach. No i robiliśmy próby jako firma w całej Europie, we Włoszech, Hiszpanii, Francji, w Polsce. No i wtedy wszyscy mówili, no ten eukaliptus nie będzie rósł. Co się okazało? Na południu Francji już jest możliwe uprawianie eukaliptusu.
Ale to inny klimat.
Inny klimat, ale to było niemożliwe. Ten klimat, jak się zobaczy, takie mapy, jak się przesuwa,
znaczy,
na przykład...
Znaczy, chcę powiedzieć, że za 10, 15, 50 lat i u nas będą takie?
Znaczy, będzie cieplej, a cieplej generalnie znaczy suszę.
Zmiana. Znaczy, oznacza zmianę, tak?
Oznacza zmianę przyrodniczą. Mhm. I do tego się trzeba przygotować, łącznie z tym, żeby zapewnić odpowiednie poziomy wód, tak jakbyśmy dla energetyki, bo ten blackout, który się zdarzył, powiedzmy, czy ograniczenie produkcji energii elektrycznej, jest tragiczne. Poza tym ja na rolnictwo patrzę trochę inaczej, bo my patrzymy generalnie, aha, niskie plony, będą wysokie ceny produktów, cokolwiek innego. Przy dzisiejszych powiązaniach handlowych często tego nie zauważamy. Mamy truskawki na święta, mamy ziemniaki gdzieś tam z Izraela czy skądś i generalnie często to nie odbija się na cenach, ale to się odbija na całym przemyśle rolno-spożywczym, na rolnikach, na ich jak gdyby działaniu. Oni też muszą zebrać plony, muszą mieć zdolności kredytowe i oni działają tak jak biznesmeni. To nie jest na zasadzie takiej, że jak się urodzi, to mamy, jak się nie urodzi, to nie mamy, jakoś przeżyjemy. Tak?
Znaczy to nie jest takie proste przełożenie, ma pan rację, bo pomimo tego, że mamy bardzo suchy rok, no wiosnę suchą, bo jeszcze nie ma lata, przecież dzisiaj dopiero jest najdłuższy dzień, za chwilę będzie lato.
Dokładnie.
Najdłuższy dzień mamy. To już mamy zapowiedzi protestów plantatorów porzeczek, truskawek z powodu bardzo niskich cen, pomimo, że jest susza i te zbiory będą niższe.
Znaczy ja urodziłem się na wsi, troszeczkę jak gdyby od innej strony patrzę również na rolnictwo i często jest tak, że te lata urodzaju, kiedy wszyscy się cieszą, że obrodziło, to wcale dla plantatorów czy dla rolników nie są takie. Jest, bo tak jak mówimy, kwestia w tej chwili dobrania zespołów ludzi do zbioru. Po pierwsze jest mało chętnych, po drugie te koszty są bardzo wysokie. Jeżeli jest obrodzi to wszystko, no to ceny są niskie. W związku z tym z punktu widzenia takiego przedsiębiorcy, no to nie jest ciekawa sytuacja. Natomiast ja myślę, tutaj musimy spojrzeć jak gdyby...
Ale znaczy rozumiem, że bo pan wspomniał o tej małej retencji, ja mówię o małej, też dużej retencji, bo, ale jak gdyby utrzymanie wody, bo jesteśmy tym jednym z takich krajów, które bardzo mocno marnuje wodę.
Tak.
W postaci tej wody opadowej, tak? Która jak już spadnie, to my bardzo szybko staramy się odprowadzić do najbliższej rzeki, z rzeki do morza i mieć święty spokój. I rzeczywiście jesteśmy gdzieś w ogonie krajów, które budują takie małe retencje, które dłużej utrzymują, które utrzymują w ogóle wodę. Znaczy tutaj większe nakłady inwestycyjne.
Tak, ale ja patrzyłem wczoraj na taką mapkę, gdzie właśnie ta klęska suszy może najbardziej dotknąć. I byłem zaskoczony, że no, na południu, gdzie były opady, jest tego mniej. Potem centrum Polski jest no, bardzo mocno zagrożone. Na północy jest od właściwie tutaj Pomorskiego na zachód bardzo mocno. Natomiast mniej dużo warmińsko-mazurskie województwo. Mm-hmm. Ale jak się jedzie po warmińsko-mazurskim jeziora, ale mało tego. Po naszych pruskich przodkach, mamy cały szereg jeszcze zastawek, jakichś powiedzmy takich regulacji wodnych, które nam się czasami wydają archaiczne, a ja uważam, że już wtedy, przy tym XIX wieku, myślano o tym, że nie zawsze będą opady, nie zawsze będzie padało i warto tą wodę na odpowiednim poziomie utrzymywać. I myślę, że tutaj jest jak gdyby, no czasami warto poczytać i zobaczyć, co się stało, gdzie i dlaczego i pewne rozwiązania przywrócić z powrotem.
No, życzymy wszystkim naszym słuchaczom. Ja wiem, że turyści bardzo chcieliby mieć słońce, ale przynajmniej
nie może
żeby
być
trochę,
cały czas słońce. Musi być czasami burza, żeby potem znowu cieszyć się ze słońca, które wyszło.
To burze dzisiaj są zapowiadane. Bardzo serdecznie dziękuję. Marek Krzykowski był gościem audycji Ludzie i Pieniądze. Serdecznie także Państwu dziękuję. Audycję realizował Maciej Bogusławski. Prowadził Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.